Internet jako źródło wiedzy historycznej jest masowo wskazywany przez uczniów, którzy jednak nie potrafią wymienić konkretnych stron. Najczęściej przewijają się tak ogólne określenia jak YouTube, Wikipedia czy Facebook. Zaledwie 1/3 uczniów była w stanie wskazać jakąkolwiek stronę internetową traktującą o historii. O stronie Instytutu Pamięci Narodowej wspomniało po 0,4% badanych uczniów, ale odpowiednio 2% dorosłych Polaków i 18% nauczycieli historii. Aż 6% uczniów wymieniło TikToka w porównaniu do 0,3% dorosłych i ani jednego nauczyciela.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Wikło, to jest Kongres Pamięci Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej i panel dyskusyjny Imersyjna edukacja historyczna w stronę nowych ścieżek edukacyjnych. Brzmi może nieco zawile, ale wyjaśnimy to wszystko za chwileczkę w bardzo zacnym gronie. Przedstawię teraz prelegentów. Pani Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pan Krzysztof Zieliński, dyrektor Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Profesor doktor habilitowany Jan Pomorski, kierownik Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Pan Andrzej Choroch, przedsiębiorca zajmujący się innowacyjnymi rozwiązaniami VR, AR, Metaverse. Dzień dobry, panie Andrzej.
Dzień dobry.
Pani profesor Marlena Plebańska, pionierka e-learningu w Polsce, popularyzatorka metody edukacyjnej STEAM.
Witam serdecznie.
I z nami również pani Monika Trocka, biuro gov.tech.pl, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, pani Monika.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, panie profesorze. Dyskusja będzie toczyć się wokół raportu badawczego sporządzonego na podstawie badań przeprowadzonych od lutego do kwietnia 2022 roku. W 2022 roku został wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. Dla wszystkich państwa ten raport oczywiście będzie tutaj dostępny, a te dane, które są tutaj wyświetlane, to są właśnie elementy tego raportu, także proszę nas słuchać, ale proszę też sobie zerkać na to, co jest wyświetlane na ekranie. O raporcie za chwilę. Powiem tylko tak, że we wnioskach czytamy takie zdanie. Kultura nanosekundy, potrzeby i styl życia młodych pokoleń oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że konieczne jest budowanie nowych modeli edukacyjnych łączących świat rzeczywisty i cyfrowy oraz obszar edukacji z rozrywką. I zaczniemy od pani dyrektor Hajduk. Pani dyrektor, z jakiego powodu tak naprawdę ten raport powstał? I sobie tak myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie jednocześnie odpowiedzią na pytanie, dlaczego w ogóle powstało Biuro Nowych Technologii w IPN-ie, prawda?
Przede wszystkim ten raport, który dzisiaj został zaprezentowany podczas Kongresu Pamięci Narodowej, niejako uzupełnia nasz pierwszy raport, raport, który traktuje o nowych ścieżkach edukacyjnych, o imersyjnej edukacji historycznej. To jest raport, który my jako Biuro Nowych Technologii zrealizowaliśmy na samym początku swojej pracy, no bo tak naprawdę powstało Biuro Nowych Technologii i co dalej, tak? To, że powstało, to wynika też oczywiście z wysokiej świadomości potrzeby dialogu z młodzieżą, która została zainicjowana przez nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, i sam pomysł i inicjatywa została wdrożona we wrześniu 2021 roku. No i zderzyliśmy się z pytaniem, jakie projekty powinniśmy realizować, żeby tak naprawdę uzupełnić tą lukę, która powstała w dyskusji z młodzieżą, w zderzeniu się z ich potrzebami. Zrealizowaliśmy ten raport i w trakcie kilkumiesięcznych pogłębionych badań konkluzja była bardzo pozytywna, że 77% młodzieży, czyli przedstawicieli generacji alfa, generacji Z i milenialsów, chce uczyć się historii o swoim kraju. I w związku z tym, że wiedzieliśmy, że w tym kierunku musimy podążać, czyli właściwie z wynikami tego raportu, zmierzyć się z potrzebami młodego pokolenia. Z raportu również wynikała właśnie ta potrzeba stworzenia nowych ścieżek edukacyjnych, projektów, które są wielozmysłowe, imersyjne, które wpisują się właściwie w tą kulturę nanosekundy, w dobę self-study, a także też w tą cały taki trend digital edutainment, który powstał parę lat temu. I pierwszym takim naszym projektem, który wpisywał się właściwie w te potrzeby i który był wynikiem tej diagnozy z badań, był projekt Gry Szyfrów. Gra Szyfrów Ja uznaję, że jest to już kultowa gra ze względu na to, że przez kilka miesięcy zdobyła od daty swojej premiery zdobyła rzesze fanów nie tylko na Steamie wśród streamerów, gamerów i w świecie gamingowym, ale również została doceniona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i została wpisana w projekt gry w edukacji jako pierwsza gra razem z projektem The War of Mine zostały wpisane właśnie w ten projekt i od września ubiegłego roku tak naprawdę jest to gra, która jest obligatoryjnie wykorzystywana przez nauczycieli i uczniów. I nie tylko to sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i że mamy satysfakcję z tego, że udało nam się wdrożyć taką imersyjną lekcję historii, ale również fakt, że zrobiliśmy w zasadzie kompletny projekt, bo z jednej strony zrobiliśmy projekt gamingowy oparty na kanwie badań, czyli weszliśmy jakby niejako w te potrzeby młodego pokolenia, w dyskusję w ogóle z młodym pokoleniem, też biorąc udział w różnych targach gamingowych, hackathonach z młodzieżą, ale również przygotowaliśmy scenariusze lekcji oparte właśnie o grę szyfrów, a także quiz edukacyjny, który jest uzupełnieniem całości, więc wiemy po roku, że projekt gry szyfrów nie tylko daje rozrywkę, ale ma duży walor edukacyjny, ale także wiemy, jak dużo wiedzy zostaje w głowach młodych ludzi, jak ta wiedza jest poszerzona, gdyż ponad 90% poprawnych odpowiedzi wśród już naprawdę takich zasięgów jak 150 tysięcy pobrań na Steamie no i faktycznie projekt, który jest dostępny w Bibliotece Ministerstwa Edukacji i Nauki, ponad 90% poprawnych odpowiedzi w tym quizie edukacyjnym, wiedza dotycząca polskiej kryptologii, wojny polsko-bolszewickiej jest, uznajemy, że jest to naprawdę ogromny sukces, więc widzimy, że te nowe technologie, które wdrażamy w ofercie edukacyjnej mają sens, że to jest ten kierunek i to jest ta nowa ścieżka edukacji wynikająca z potrzeby młodego pokolenia, ale również cały czas pozostajemy w dialogu z młodym pokoleniem, badamy ich potrzeby i oczywiście też sytuację społeczno-polityczną, ale również zdajemy sobie sprawę z zagrożeń behawioralnych, które wynikają z wykorzystania nowych technologii, z rozwoju nowych technologii, z dynamiki tego całego procesu. I w tym kierunku idąc realizujemy też taką edukację nauczycieli. To jest oczywiście zgodne z misją IPN-u, edukacja nie tylko młodzieży, ale również edukatorów i nauczycieli. I w związku z tym też tworzymy projekty edukacyjne, czyli serię podcastów, które mają oswoić z nową technologią, z nowymi technologiami nauczycieli i które mają spowodować, że nie będzie takiej obawy przed wykorzystywaniem tego typu projektów, które są dostępne i które są realizowane przez takie instytucje jak nasza i że będą wdrażane w szkołach i nie będzie obawy przed taką śmiesznością. Tak, no, nie ukrywajmy, że nauczyciele mają ogromny problem z tym, że z jednej strony chcą być autorytetami, z drugiej strony muszą się zmierzyć z obszarem, który jest im nieznany. Ja uznaję, że naszym obowiązkiem, naszych instytucji jest to, żeby z tą nową technologią, skoro realizujemy tego typu projekty, ich również oswoić.
Rozumiem, że gra szyfrów i zapewne kolejne gry wydane przez IPN mają być takim pomostem, taką wędką rzuconą tej młodzieży. Taka osobista moja uwaga, jak ja kiedyś mojej mamie tłumaczyłem, że zamiast odrabiania lekcji dobre jest granie na moim komputerze Atari, to zupełnie tego nie rozumiała. Więc, no ale może my i nasze dzieci będziemy na to patrzyli trochę inaczej. Taki jest zapewne cel. Szanowni Państwo, zanim zapytam o te rozwiązania, o których już tutaj troszkę było, to poproszę o taką diagnozę sytuacji, w której my tak naprawdę jesteśmy, mówimy o pokoleniu milenialsów, pokoleniu Z, pokoleniu alfa. Przed panelem troszkę rozmawialiśmy, więc państwo już wiedzą, że ja jestem skrajnym pesymistą. Uważam, że została nam rzeczywistość ukradziona przez komórki, maszyny i za chwilę damy się pożreć wirtualnej rzeczywistości, ale jakie jest państwa zdanie na ten temat? W jakim my miejscu jesteśmy? I w ramach rekompensaty poproszę najpierw pana profesora Wiśniewskiego o taką krótką diagnozę sytuacji, w jakiej my teraz jesteśmy.
Chyba rekompensata nie jest potrzebna, natomiast pytanie jest bardzo interesujące i bardzo złożone. To nie jest tak, że chyba w kilku słowach odpowie się, bo myślę, że czekałaby nas Nagroda Nobla za takie rozwiązania. Natomiast chyba trzeba spojrzeć na to, o czym państwo już mówiliście, mianowicie o kwestię młodych ludzi, którzy inaczej postrzegają technologię. Ona jest taką immanentną cechą, która jest związana z ich życiem, urodzili się w technologii, urodzili się, kiedy internet był dostępny i po prostu nie wyobrażają sobie tego życia bez technologii. Patrzę formę zapisywania notatek, patrzę korzystania z tego, co wydaje nam się po prostu czasami, ja mówię może z mojej perspektywy, czasami abstrakcyjne, ale no po prostu jest tu i teraz. To nie jest chyba tylko tak, że można to widzieć albo hura optymistycznie, ale w kategorii jakiegoś swoistego fatalizmu społecznego, że ta technologia jest tak wszechobecna i że my jesteśmy po prostu nieuchronni, musimy się z nią zderzyć. Ja bym chyba pierw zapytał się w kategoriach teorii potrzeb, co ludzie, jak ludzie widzą korzyści, jak widzą swoje potrzeby i na tej podstawie starać się obudować. Bo technologia, ona jest z jednej strony jest takim swoistym wymiernym elementem naszych potrzeb, ale z drugiej strony jakby konstytuuje te potrzeby, które się pojawiają. Więc pierw tak spoglądając na to, co Narodowe Centrum Kultury stara się zachęcić wszystkie kohorty wiekowe do tego, żeby zainteresować się historią. Zresztą misja Narodowego Centrum Kultury jest, wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość, czyli ta i przeszłość i ta przyszłość, taki beyond the future jest po prostu obecna. Pamiętam kilka lat temu, kiedy przyszło dwóch panów, reżyser i producent, i powiedzieli, że chcą zrobić z nami pierwszy film w technice VR, Kartka Wspostania. No i ja powiedziałem, mówię, no ale chciałbym to zobaczyć. Oni powiedzieli, ale tego nie można zobaczyć, to trzeba sobie po prostu wyobrazić. No ktoś, gdy oczekuje w miarę dużego budżetu i nie mogę sobie w jakiś sposób to zoperacjonalizować, to wydawało mi się to trochę abstrakcyjne. No ale posiedziałem, pomyślałem na tym, poczytałem i stwierdziłem, że to jest to trochę krok w jakieś swoiste nieznane, ale można też przekonać osoby decyzyjne w Ministerstwie Kultury. Udało się przekonać premiera, profesora Piotra Glińskiego do tego, żeby spróbować wejść w ten projekt. I co się okazało? Okazało się, że można opowiadać o historii w sposób nowoczesny, że ta technologia służy i nie tylko najmłodszym, dla których wydawało mi się, że to będzie coś, co jest właśnie tym przedłużeniem ich dłoni, ale okazało się, że ta historia opowiedziana, która jest autentyczną historią, to nie jest jakiś zabieg sprytny reżyserski, tylko znajduje się pewien artefakt w Muzeum Powstania Warszawskiego i na podstawie tego jest zbudowana swoista historia, która jest wykorzystana za pomocą technologii. Paradoks tego filmu jest taki, że on został dobrze przyjęty i otrzymał wiele nagród również w Los Angeles, kiedy Amerykanie przyznają nagrodę za polską produkcję. Myślę, że to jest warte zapamiętania. Ale co się okazuje? Okazuje się, że w Polsce pomimo pewnych kręgów, gdzie on jest popularyzowany, to ten film jest dosyć ma niszowe absorpcje tej aktywności. I myślę, że to jest pytanie, w jaki sposób te małe, prywatne, w szczególności o pamięci mówimy, o prywatyzacji pamięci, czyli te historie rodzin, historie nie przez duże H, tylko po prostu to, co się działo w naszych rodzinach, w jaki sposób wykorzystać te technologie i zainteresować. Na pewno można, ale też można powiedzieć, że można obudowywać to różnymi innymi działaniami, które mają charakter analogowy. To nie tylko jest tak, że wszystko oddajemy swoistej technologii, bo to, co zostało wyświetlane dotyczące kwestii historii, ono się wpisuje jakby w szerszy ten trend, który jest. To nie jest kwestia tylko IPN-u, to nie jest kontekst tylko Polski dotyczący historii, ale w takich badaniach komparatystycznych no, bardziej atrakcyjne jest pokazywanie metaversum niż mówienie o przyszłości. Ale kiedy znajdzie się taki opowiadacz, który narracyjnie potrafi wykorzystać, myślę, że to jest swoisty klucz do pytania o potrzeby tych młodych ludzi, wędrowaniach za nich i nieustannie modyfikowania swoich zamierzeń w stosunku do tego, w jaki sposób oni postrzegają ten świat, ale opowiadać o rzeczach ważnych i potrzebnych.
Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Jana Pomorskiego. Czy my powinniśmy zacząć od tych zagrożeń, od tych strachów, od tych lęków, od jakiejś takiej wyobraźni przyszłości, która właśnie gdzieś nas pochłonie, czy jednak od razu zacząć od myślenia o pewnych szansach i o tym, żeby ta technologia jednak była w służbie nauki, w służbie historii, w służbie czemuś, co chcielibyśmy propagować?
Bardzo dobre pytanie, dlatego że ono nam uświadamia, że wyobraźnia historyczna jest wyobraźnią, która jest zwrócona również ku przyszłości. Bo tak naprawdę sięgamy do historii po to, aby budować przyszłość za każdym razem. Ta przeszłość uczy nas czegoś, w jaki sposób ktoś odniósł sukces, bądź poniósł porażkę i dlaczego, po to, aby budować coś w przyszłości. I tak naprawdę historia spotyka nowe technologie po to, aby opowiadać, bo to, co historycy mają, to metoda storytellingu. Ta metoda storytellingu jest najważniejszym właściwie osiągnięciem historii. Dzisiaj storytelling jest używany w marketingu do budowania marki. Opowiadamy o dziedzictwie Karpat, mówimy o Europie Karpat, odwołując się do opowieści. I to, co najfajniejsze, jeśli ta opowieść przyciąga, jeśli potrafimy, grając na wartościach, na emocjach, opowiedzieć coś ważnego o przeszłości dla pokolenia współczesnego i dla budowania pewnej wizji przyszłości. Wydaje mi się, że to, co najfajniejsze, co stało się tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej, to to, że właśnie z jednej strony ta ogromna wiedza historyczna, zwłaszcza o XX wieku, zgromadzona w Instytucie, przemówiła przy pomocy nowych technologii. I to jest rewolucyjna zmiana. Ta zmiana następuje również w edukacji historycznej. Pokolenie, z którym my się stykamy na co dzień, mówię my jako profesorowie, bo moi studenci wymagają ode mnie interesowania się nowymi technologiami. Nie powstałyby prace magisterskie w formie komiksów, filmów, gier historycznych, planszowych czy komputerowych i pierwsze prace doktorskie, gdyby nie to, że to nowe pokolenie szuka własnego języka opowieści. Oni wymagają potem ogromnego przygotowania archiwalnego, wiedzy źródłowej. To wszystko następuje, ale równocześnie chcę mówić do swojego pokolenia, a nie do pokolenia mojego, prawda? I to jest pewne wyzwanie, przed którym stoi i szkoła, i uczelnia, w jaki sposób te nowe technologie powinny być obecne. Mamy świadomość, że to nie mogą być same technologie, bo technologia, właściwie można powiedzieć, historyk to wie, że każda nowa technologia wiązała się z pewnymi obawami i zagrożeniami. Kiedy pojawił się pierwszy samochód, wow, to wymagało oswojenia i przełamania wyobraźni. Kiedy wprowadziliśmy radio, telewizję, potem internet, dzisiaj wszyscy używamy smartfonów i mamy świadomość, że właściwie trudno sobie nam wyobrazić życie bez nich. Ale za każdym razem najciekawsze jest to, kiedy następuje spotkanie dwóch rzeczywistości. Tej rzeczywistości wytworzonej dzisiaj przez nas, również przez tą cywilizację internetu, kulturę internetu, z rzeczywistością, tą prawdziwą, fizyczną. I jej brak był niezwykle odczuwany w czasach pandemii, kiedy przeszliśmy, prawda, na tylko formę pracy zdalnej. Wszyscy marzyliśmy o tym, żeby powrócić do normalności, ale równocześnie wiemy, że to już zostanie z nami na dłużej, że te nowe technologie, których nauczyliśmy się, Webexów, Zoomów, wszystkich platform, prawda, zostaną, bo ułatwiają nam życie. Więc tak będzie również z tymi zagrożeniami, które odczuwamy, ale musimy, nasza wyobraźnia musi pracować. Znakomicie te dwa przykłady, i gry szyfrów, i kartki z powstania pokazują, co znaczy, jeśli nagle miał odwagę myśleć pan dyrektor szerzej i minister Gliński szerzej i pani dyrektor równocześnie, kiedy zaproponowała grę szyfrów, prawda, że coś takiego zróbmy. Ja wiem, że od decydentów wymagamy bardzo wiele, bo odwagi, myślenia o przyszłości. Często jest to przyszłość dla nie ich pokolenia, ale tego nowego pokolenia, które dopiero nadchodzi. To jest najfajniejsze, że historia za każdym razem odnawia się, żyje, bo jest opowieścią aktualnego pokolenia o tym, co jest ważne dla niego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, pan profesor mówił o takiej sytuacji idealnej, kiedy ta nowa technologia wypełniona jest mądrą treścią i wtedy możemy ją sobie propagować. Panie Andrzeju, a czy to jest tak, że wszystko tak przyspiesza, ci ludzie młodzi są coraz bardziej biegli w poznawaniu nowych technologii, a chyba coraz mniej chętni do wypełniania jej treścią? Czy też może tych ludzi dobrej woli, którzy chcą dobrą treścią wypełniać internet, jest więcej i nie jesteśmy na straconej pozycji, jak pan to widzi?
Ja reprezentuję jakby tą stronę praktyczną, wdrożeniową, czyli raczej przemysł kreatywny, który buduje różnego rodzaju aplikacje właśnie imersyjne, które mają jakieś zadanie. Tak?
Czyli no właśnie, czy jest co obudowywać? O tak, tym.
No, wydaje mi się, że internet jest w ogóle takim lustrem naszej całej ludzkości. Tak? No, to jest taki przekrój jakby wszystkiego, że znajdziemy i te rzeczy dobre i rzeczy złe. I wydaje mi się, że tak jak jest z każdą technologią, to jest no, kto je używa. No, i teraz nasze podejście w ogóle, czy jest się czego bać, to my to już mamy na co dzień, tylko że rzadko się o tym rozmawia, że w zasadzie zagrożenie to jest internet taki, jaki jest teraz. Tak, to, co dzieje się w social mediach i to, w jaki sposób to może wpłynąć na emocjonalność młodych ludzi i z czym oni muszą sobie radzić, no to już jest problem, który my mamy od dawna. Czyli niezależnie, jaka technologia nowa się jakby pojawia, to ona tylko jakby powiela pewnego rodzaju te same szanse i te same zagrożenia. Czyli dostajemy piękne, kreatywne narzędzie, które może służyć do opowiadania historii, bo to jest zawsze jakby najważniejsze. No ale wiadomo, no, że można też posłużyć do zupełnie celów takich, które no, nie wnoszą żadnej wartości. Dla mnie zawsze jest kluczowe, że to też jakby, że bardziej powinno się zawsze zwracać uwagę no taką umiejętność edukacji młodego człowieka, jak radzić sobie w tym cyfrowym świecie, bo to zawsze chodzi o to, że jednak no, jakby szkołę czy domu też jakby jest zadaniem, żeby budować nasze własne wartości. No bo im bardziej my jesteśmy, nie wiem, otwarci na siebie, bardziej rozumiemy siebie, swoje własne emocje, potrafimy jakby rozpoznać otoczenie, no to tym bardziej jesteśmy lepiej przygotowani na to, co się będzie działo, tak? No bo będzie się działo tylko znacznie więcej, no bo technologie przede wszystkim, i to też trzeba pamiętać, jakby popycha biznes. Czyli biznes ma zdecydowanie zawsze więcej pieniędzy niż edukacja. Tak, no są siłą rzeczy, no bo on zarabia też na tym, żeby nas przywiązywać do różnego rodzaju rozwiązań. I teraz jak my zwracamy się do naszych uczniów z przekazem jakimkolwiek, czyli budowaniem jakiegokolwiek narracji, która jest edukacyjna, to my rywalizujemy ze wszystkimi informacjami, które są aktualnie targetowane w nich przez wielki biznes, czyli wysokim poziomem bardzo drogich kontentów social media. Nie? Szybkości przekazywania tej informacji. Tak? To znaczy no, rywalizujemy właśnie z tą prędkością i z tą barwnością, która jest tym takim, można powiedzieć, też harmidrem, który tam jest, w którym młodzi ludzie starają się operować. Więc to jakby jedna rzecz to jest jakby znalezienie tej odpowiedniej takiej treści do przekazania, tak? I mieć takiej gwarancji, że tą treść, którą tym młodym ludziom przekazujemy, ona ma najwyższą jakość. Druga jest ten cały język, tak? Znaczy jak podążyć za nich, żeby ich zainteresować. No bo to też nie o to chodzi, że to VR albo AR czy metaverse jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest, w jaki sposób ta technologia jest w stanie przekazać treści. I metaverse będzie służył do czego innego. VR może posłużyć do czegoś innego. AR może posłużyć do czegoś innego. Jednak to, czego jeszcze też takie dodatkowe powiązanie, które następuje, to i młodzi ludzie też muszą się tego nauczyć, tej technologii, bo to nie jest tak, że jakby wszyscy, że to młodzi uznają, a my musimy się tego uczyć. Znaczy my wszyscy jesteśmy w tej pozycji, że jakby akurat VR i AR i metaverse dla wszystkich nas jest nowymi rzeczami. I to nie jest tak, że oni jakby młodsi ludzie szybciej w to wejdą niż starsi. Tak, czyli nie ma takiego jakby czynnika, że to akurat wiek determinuje, tylko bardziej, że z wiekiem to, co jest jasne, że nam jest po prostu trudniej uczyć się nowych rzeczy. Tak, to nie jest, że my nie chcemy, nam po prostu jest już wygodnie. No, lubimy w radiu najczęściej te piosenki, które już znamy. Tak, i to jest tak samo, no, lubimy prowadzić zajęcia, no tak jak umiemy to najlepiej, no po co to zmieniać, tak? A jesteśmy skonfrontowani w tym, że trzeba nagle coś zmienić. I siła olbrzymia jest w pasjonatach, takich jak zresztą tutaj są pana goście, bo to oni no po prostu chcą to zmienić. Znaczy oni czują ten potencjał, widzą co trzeba zrobić tak naprawdę, żeby nadążyć z tą edukacją. Tak, żeby nadążyć za młodym człowiekiem. No i tak samo muszą się znaleźć ci pasjonaci po stronie nauczycieli, co też tutaj mamy, no, którzy chcą podjąć jakby no, te materiały, które zostały stworzone do tego, żeby faktycznie wcielać to w życie. No, więc ta wielka przemiana, która jest, to jest jednak no, na tym olbrzymich barkach tych pasjonatów, którym po prostu się chce. Tak, bo bez tego to nic by się nie dało. No.
No, trochę jest chęci, trochę przymusów pewnie w tej sytuacji, bo rzeczywistość nas po prostu popycha i do pewnych rzeczy dostosować się trzeba. Ale będę się upierał z tym, że jednak wiek tutaj ma znaczenie i ci młodsi się z pewnymi rzeczami po prostu uczą, które po prostu mają, a my się ich musimy nauczyć. Ale skoro został wywołany nauczyciel, panie Krzysztofie, w tym pierwszym raporcie, o którym była tutaj mowa, ja mam takie wykresy, że rzeczywiście uczniowie za najważniejsze, najatrakcyjniejsze, a jednocześnie najbardziej wiarygodne źródła poznawania historii uznają internet i gry komputerowe, film, telewizję i radio, ale całkiem nieźle wygląda to też w kategorii rozmowy w małym gronie, rozumiem, że też w gronie rodzinnym. No to jacy ci uczniowie tak naprawdę są i czego, w jaki sposób powinno im się te takie ciekawostki albo ważne rzeczy odsuwać?
Ja jeszcze wrócę do tych nowych technologii, których korzystaliśmy od niedawna i na początku było zaskoczenie. Uczniowie byli zaskoczeni, że teraz co historii można się uczyć w taki inny sposób, nie tylko przy tablicy, mapa wisząca na ścianie, ale można zupełnie zacząć się bawić tą historią zupełnie inaczej. I ja bym tutaj się nie zastanawiał nad tym, czy mamy teraz współpracować czy z nowymi technologiami, czy się ich obawiać. Ja myślę, że jesteśmy skazani pozytywnie mówiąc na nowe technologie i trzeba te nowe technologie traktować jako nową naukę pomocniczą historii. Do tej pory mieliśmy chronologię, genealogię, heraldykę, sfragistykę różne. Teraz mamy nową naukę pomocniczą historii, która się nazywa nowe technologie. No i trzeba za tym nadążać, podążać i tu chwała twórcom, którzy udostępniają nam materiały, nam, nauczycielom, choć zawsze pewnie będzie taka tęsknota, przynajmniej w moim pokoleniu, za tym zapachem archiwów. To jest taki niezapomniany zapach.
Ale to technologia tego,
ale
też rozwiąże.
Też, ja wiem właśnie. Tutaj te sensoryczne kody i tak dalej, to też pewnie zadziała. Najfajniejsze dla mnie jest to, obserwując z roku na rok zmniejszone zainteresowanie historią, w takiej formie rozszerzonej. Te grupy są coraz mniejsze. Na studiach jest coraz mniej studentów. 30 lat temu było 120 na mojej uczelni w Toruniu na roku. Teraz myślę, że 30 jak osiągną, to jest pewnie dużo. Ale ta technologia nowa pozwala na to, że to zainteresowanie historią będzie większe, chcąc, nie chcąc, bo interesować się będą historią nie tylko historycy, tylko ci, którzy będą chcieli się bawić w historię. I z tego szerokiego grona to już wtedy my znajdą się sami pasjonaci. Tych pasjonatów na pewno będzie więcej. I faktycznie, tak jak pan profesor mówił, sama technologia nie wystarczy. Ale to jest ten początek, to jest ta przynęta, zanęta, złapiemy ich, tak, na tą wędkę, o czym już też tu była mowa. Wielu zostanie w historii, a tak byśmy pewnie ich stracili.
A jak wyglądają lekcje oparte na grze szyfrów, na grze komputerowej?
Z płomieniem w oku u uczniów. I u nauczycieli też. Jest obawa na początku faktycznie, no bo tak jak mówiliśmy tutaj, ci młodzi są szybsi jednak przyswajają sobie technologii, ale nauczyciele też widzą wartość dużą. I te lekcje są za krótkie. Ja robiłem taką ankietę u siebie w szkole, tam mam trzech historyków, ja czwarty. I każdy mówił, że lekcje się robią za krótkie, po prostu chciałoby się więcej. I robimy to teraz w blokach dwugodzinnych, bo to też czasami jest za krótko, ale to jest wreszcie wystarczające. Także jeszcze raz podziękowania dla twórców i czekamy na więcej.
Ja też mamie tłumaczyłem, że jak się gra dłużej, to jest lepiej. Tego też nie rozumiałem. No ale ja jestem sprzed milenialsów.
I to była rozrywka, zaznaczmy, a nie edukacja.
No też tak to... Była edukacja. Też tak uważam. No dobra, ale prehistorię zostawiamy za sobą. Pani profesor Marlena Plebańska, pani się już dawno temu zorientowała, że trzeba jakoś inaczej docierać. To był przymus, to była taka chęć poznania czegoś nowego, to była taka sytuacja, która musiała się wydarzyć?
Trochę przymus, trochę przypadek, trochę wszystkiego tak naprawdę. Tutaj właśnie dyskutowaliśmy z profesorem przed naszymi obradami, jak to się zaczęło. I ja studiowałam w Londynie, gdzie odnalazł mnie pan profesor Bogdan Galwa z Politechniki Warszawskiej. I w 2000 roku zaprosił jako świeżo upieczoną inżynierkę, tak, do tworzenia właśnie platformy Okno, czyli takiej pierwszej no, jednej z pierwszych, tak, bo tych platform kilka powstało w tym samym czasie, między innymi Uniwersytet Wirtualny, ale takiej pierwszej platformy właśnie studiów na odległość, no to było dla mnie szalone wyzwanie. Ja w ogóle przyjechałam prosto z mojej graduacji z różowymi włosami i zaczęłam tworzyć i programować i naprawdę wkręciłam się strasznie mocno w tą sytuację. I tak już zostało, tak? I to rzeczywiście stało się moją pasją, stało się moimi poszukiwaniami. Te różne narzędzia, z którymi przez te 25 lat zetknęłam się, rzeczywiście cały czas zmieniały się, cały czas ulepszały się, cały czas bardzo mocno angażowały młodych ludzi i cały czas wydaje mi się, że zmieniały naszą rzeczywistość. W związku z tym w moim takim osobistym odczuciu te zmiany w okresie pandemii, ten taki duży krok cyfrowy, prawda, bo pomijając wszystkie negatywne strony pandemii, jednak rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, młodzieży, dzieci nastąpił, tak, i to pokazują bardzo różne raporty, więc jakiś pozytyw również pandemiczny jest. Także zdecydowanie, tak, zdecydowanie nowe technologie cyfrowe są czymś, co jest stałym elementem już edukacji, tak? To już nie jest nowość, to już nie jest jakiś wynalazek, który my stosujemy pilotażowo. Rzeczywiście poziom zaawansowania ich wykorzystania jest bardzo różny, bo często to są proste rozwiązania, jakiś robot, tak, jakieś klocki do programowania w przypadku młodszych dzieci, a często są to już tak zaawansowane rozwiązania, tak jak tutaj gra szyfrów, prawda, technologie HR, VR, które są stosowane na przykład na lekcjach historii. Natomiast zdecydowanie ten kierunek, technologia buduje mosty, technologia nie tylko zabiera nam rzeczywistość, odnosząc się do pana pierwszego pytania, ale rozszerza naszą rzeczywistość, buduje nową rzeczywistość. Ja myślę, że my dorośli ludzie jesteśmy zupełnie innymi dorosłymi niż nasi rodzice, tak? My kontaktujemy się, komunikujemy, żyjemy społecznie dzięki technologiom na zupełnie innych obszarach, na zupełnie innych poziomach. Nie oceniałabym, czy lepiej, czy gorzej, po prostu inaczej, tak? Za kilka lat będzie znowu inaczej.
A inni nauczyciele nie patrzą na panią ciągle jak na tą dziewczynę z różowymi włosami i nie do końca wiedzą, o co jej chodzi?
Teraz wolę niebieski, więc bardziej z niebieskimi. Trochę tak. Ja myślę, że jak popatrzymy sobie tak jakby na osoby, które trochę są tymi lokomotywami rozwoju cyfryzacji w szkole, to są to rzeczywiście takie osoby jakąś lekką dawką szaleństwa opatrzone, bo często idziemy pod prąd.
Ale to szaleństwo Boże.
Często rzeczywiście tak jak te kropelki drążymy tą skałę i na siłę pewne rzeczy nawet przemycamy. Natomiast rzeczywiście jest coraz więcej osób, które doceniają wartość wykorzystania cyfrowych technologii, które podejmują ten problem badawczo, tak? Bo to do niedawna też był taki zupełnie nowy grunt w Polsce i tych badań odnośnie edukacji cyfrowej było niewiele. Ja pamiętam, jak mój zespół w 2017 roku przeprowadził takie badanie na 100 tysiącach dzieciaków odnośnie diagnozy cyfrowej w Polsce i te wyniki takie były dość szokujące, tak? Jak to wygląda. To myślę, że teraz jest tego naprawdę coraz więcej osób też wykorzystuje wyniki badań. To jest ważne, tak jak właśnie w raporcie, który dzisiaj podejmujemy, do tego, żeby ulepszać, tak? Nie tylko sam produkt cyfrowy, ale żeby również ulepszać jego kontekst wykorzystania, metodykę nauczania, w jakiej będzie on użyty, bo technologia jest tylko technologią, prawda? I również z tą najbardziej zaawansowaną technologią, z VR-em, z HR-em, z wydrukiem 3D, nawet zapachowym, możemy zrobić strasznie kiepskie zajęcia, tak? Więc tutaj ten wymiar metodyczny jest szalenie istotny i myślę, że te najbliższe lata, tak, ten najbliższy czas to jest coś, nad czym musimy intensywnie pracować, tak, żeby bardzo mocno wiązać te najnowsze technologie z kształceniem nauczycieli i z tym, aby rzeczywiście wiedzieli oni, jak takie lekcje podjąć, jak przeprowadzić ocenę ucznia na przykład w takiej lekcji, tak, bo to jest też szalenie trudne. No jak tutaj wystawić ocenę, prawda, komuś, kto uzyskał ileś tam punktów, prawda, w grze w grze szyfrów czy w jakiejś innej grze i to powiązać jeszcze z taką tradycyjną lekcją, gdzie również jakąś część swojej wiedzy i umiejętności taki uczeń buduje. Więc no, to są takie procesy, przed którymi stoimy i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będę jak najaktywniej mogła w tym uczestniczyć.
Pani Moniko, rząd, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która ma taką komórkę jak Centrum GovTech, ma swojego pełnomocnika w tym kierunku, no to jest chyba rząd, który poważnie myśli o tych sprawach. To też była konieczność, czy ciągle to traktujemy jako jakaś taka nowinka, ciągle niezbadany teren?
Ja na samym starcie tutaj chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie w imieniu pani minister, która chciała dzisiaj być, niestety obowiązki nie pozwoliły, ale tutaj też bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że w takim gronie te tematy podejmujemy. Jeżeli mówimy o perspektywie tutaj administracji publicznej, wydaje mi się, że znaczy jestem przekonana, że rewolucja, transformacja cyfrowa jest pewnym procesem, który nie jest rozpatrywany już w kategoriach alternatywy. Uważam, że tutaj wszyscy widzimy, jak bardzo ta nowoczesna technologia wpływa i przenika na wszelkie sfery naszego życia. I teraz tutaj kluczowe jest to, jak na te zmiany, które i tak mają miejsce, odpowiemy. No i tutaj kluczowa jest rola edukacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową sumę 1,2 mld na projekt Laboratoriów Przyszłości. W ponad 99% uprawnionych szkół w Polsce są już drukarki 3D, mikrokontrolery. Dzieci mają możliwość uczenia się właśnie przy wykorzystaniu tych nowoczesnych technologii. I oczywiście jestem świadoma pewnych zagrożeń, które no niewątpliwie istnieją. Natomiast no tutaj właśnie kluczowa jest rola edukacji. Zmiany i tak będą postępować i teraz tutaj no właśnie ze względu na to, na jakim, w jakim gronie jesteśmy i tutaj i pan profesor i Instytut Pamięci Narodowej, ministerstwo, no tutaj wszystkim państwa też bardzo chciałabym podziękować w imieniu pani minister za tą szeroką współpracę, bo to jest bardzo ważne. Ministerstwo daje pewne narzędzia do tego, żeby zmieniać polską szkołę, żeby no właśnie kształcić młodych ludzi, aby no właśnie tworzyli tą przyszłość mądrze, bo umieli korzystać z tych wszystkich rzeczy, które uważam, że są i tak nieuniknione. No i tutaj właśnie bardzo istotna jest współpraca, szeroka współpraca. Widzimy też po Polsce jeździ aż 16 busów w ramach programu Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Edukatorzy spotykają się z uczniami, z nauczycielami, z dyrektorami szkół, którzy to zapraszają nas też do swoich szkół. No i widać, że jest bardzo duża grupa nauczycieli, która te zmiany rozumie, która je wspiera i to jest, uważam, bardzo pozytywne, że widzi się to, że jest dużo ludzi zaangażowanych oddolnie, którzy chcą ten proces wspierać. Oczywiście każda zmiana zawsze wiąże się z pewnymi obawami. Zawsze tak było w historii, że kiedy przychodziła pewna rewolucja technologiczna, no to ludzie się jej bali. No tutaj to właśnie wszystko, uważam, wynika ze strachu. Ludzie boją się zmian, dlatego jeżeli podejmiemy szeroką współpracę i nauczymy się, spróbujemy te zmiany jakoś umeblować, to ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona do przyszłości i uważam, że można wspaniałe rzeczy robić. Jeżeli mówimy o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w historii, ja podczas moich studiów historycznych zawsze ubolewałam nad tym, że dominuje przede wszystkim nauka historii politycznej. Uczymy się dat, uczymy się wielu faktów historycznych, ale gdzieś ta historia społeczna cały czas kuleje. Nie potrafimy, uważam, to jest moje zdanie, być może tutaj ktoś będzie uważał inaczej, tutaj też chętnie to skonfrontuję. Natomiast uważam, że jest pewien niedosyt opowiadania historii społecznej, która jest bardzo istotna, zwłaszcza w kontekście historii najnowszej. Widząc te filmy, widząc w jaki sposób nowa technologia podejmuje tą tematykę, jest to przedstawione w sposób bardzo atrakcyjny, o wiele bardziej ciekawszy niż... Oczywiście ja również lubię czytać archiwa, też dobrze wspominam ten zapach i to doświadczenie, ale zawsze będzie to dla jakiejś wąskiej grupy zainteresowanych. Uważam, że nowoczesne technologie dają bardzo dobre narzędzia opowiedzenia historii, która dotychczas była troszeczkę tak pobocznie potraktowana. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Bardzo chętnie ad vocem. To niezwykle ważna rzecz, dwie właściwie bardzo ważne myśli, które tutaj padły. Po pierwsze, aby zacząć się sieciować, czyli zacząć współpracę. I to, co się stało dzięki również Laboratorium Przyszłości, to jest znakomity projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale w ten projekt zaangażowały się również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez stworzenie Centrum Rozwoju Przemysłu Kreatywnego. Byliśmy akurat na otwarciu hali na Mińskiej, niesamowitej przestrzeni, gdzie można właśnie rozwijać te wszystkie umiejętności po to, aby kreować w obszarze edukacji nowe wartości. Proszę Państwa, w czasie pandemii, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że powstała zupełnie nowa branża przemysłu kreatywnego, która nazywa się Digital Teaching Design. To jest branża, w którą zainwestowali Amerykanie 6,5 miliarda dolarów w czasie pandemii. I to jest rynek, który bardziej się będzie rozwijał niż rynek gier. Dlatego, że to jest edukacja multimedialna. I to jest wielka rewolucja, która dokonuje się, jak słusznie mówi pani minister Justyna Orłowska, której jestem fanem oczywiście, podobnie jak pani dyrektor, bo dwie kobiety właściwie dokonały pewnej rewolucji w nauczaniu historii, równocześnie mogę powiedzieć, ponieważ właśnie umiejąc zachować wartości, które dla nas są drogie, dotyczące naszej historii ojczyzny, przełożyły to równocześnie na język nowych technologii, które można opowiedzieć o tych wartościach temu pokoleniu. I to jest coś, co jest w moim przekonaniu niewątpliwym polskim sukcesem, bo to jest polski sukces. Wspomniał Pan, że zainteresowanie historią maleje. Nie maleje. Proszę Państwa, codziennie 1000 jest wejść na strony historyczne, na portale historyczne. 280 tysięcy Polaków aktywnie uczestniczy w ruchach rekonstrukcyjnych. Blisko 1 000 000 ludzi gra w historyczne gry. I to są dane pokazujące, że zainteresowanie historią jest wielkie. Ale maleje zainteresowanie tą historią akademicką opowiadaną tradycyjnie.
W starym stylu.
Tak, w starym stylu. Dlatego my musimy oczywiście to zmieniać. Zaczynamy od szkoły podstawowej, prawda, bo robimy wspólnie pierwszy multimedialny podręcznik do czwartej klasy szkoły podstawowej. Jak Państwo wiecie, premier podjął decyzję, że czwartoklasiści dostaną laptopy, prawda, no to teraz trzeba, aby te laptopy coś wyposażać.
Wypełnić treścią.
Ale równocześnie druga ważna niezwykle myśl jest taka, że my musimy szkolić nauczycieli, bo nauczyciele muszą dostać wsparcie. Bez tego wsparcia to te sprzęty i laboratoria jakby no, zostaną gdzieś tam pozamykane. One muszą, nauczyciel musi mieć wsparcie. Jak myśmy zrobili pierwszą mobilną aplikację pokazującą polską drogę do odzyskania niepodległości, to okazało się, że młodzież ją błyskawicznie chwyta, nauczyciele mają kłopot. I wspólnie z IPN-em w 3 miesiące wydaliśmy podręcznik metodyczny do nauki lekcji historii przy wykorzystaniu tej aplikacji. 3 000 egzemplarzy rozeszło się w miesiąc, prawda? Bo to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie. I ja się zgadzam z tym, co pani profesor mówiła, że my musimy również myśleć o metodyce tych nowych technologii. Mi się marzy oczywiście, żeby letnie szkoły powstały, gdzie będą nauczyciele i studenci mogli trenować te nowe technologie, prawda, aby czuć się pewniej, prawda, pewniej wobec uczniów również.
Ja tylko bym dodała jedną rzecz. Ja tak sobie myślę, rozmawiam tutaj o takiej potrzebie międzyinstytucjonalnej współpracy i to też bardzo dobrze pokazała nasza współpraca pomiędzy IPN-em a Ministerstwem Edukacji i Nauki. Kto jak nie my w zasadzie mógłby stworzyć lepszy projekt w obszarze historii wykorzystujący nowe technologie. Mamy petabajty danych, które przełożyliśmy na język nowych technologii, ale z drugiej strony, aby zapewnić dystrybucję tego projektu nie tylko gamerom, streamerom i branży rozrywkowej na Steamie, ale właśnie nauczycielom i uczniom potrzebujemy takiej współpracy instytucjonalnej, więc my powinniśmy tworzyć projekty, żeby jakby wypełnić tą lukę projektów o walorach edukacyjnych, żeby młodzież miała z czego wybierać, I tutaj warto też podkreślić nasze wyniki badań z raportu Imersyjna Edukacja Historyczna, z kolei z tego pierwszego raportu, który pokazuje, że młodzież potrafi dokonywać dobrych wyborów, jak ma z czego wybierać. Ja w ogóle się nie martwię o polską młodzież. Mam wrażenie, że oni sobie zdają z tego sprawę, że pamięć o przeszłości to zaangażowanie w przyszłość, jak mówił święty Jan Paweł II. I oni dokonują dobrych wyborów, patrząc na statystyki ściągnięć gry szyfrów, patrząc na ich zaangażowanie w lekcje, w imersyjną lekcję historii, patrząc na ich zaangażowanie podczas Kongresu Pamięci Narodowej na dzisiejszym pierwszym hakatonie, pierwszy maraton programistyczny w obszarze historii, jak tworzy 16 zespołów wyłonionych z prawie 100 zespołów z całej Polski, jak tworzy przez dwa dni, kodując do jutra, imersyjną lekcję historii, chcąc wspierać również polską edukację w tym zakresie. Oni chcą być częścią tego, oni chcą nam pokazywać, są z nami w dialogu, tak? I do tego, wracając do tej współpracy instytucjonalnej, międzyinstytucjonalnej, kiedy stworzymy tą lekcję jutro, publikując ją, mam ogromną nadzieję, że ona zostanie włączona również w ten projekt, czy gry w edukacji, czy w inny projekt, który będzie miał szansę zderzyć się właśnie z polską młodzieżą. I ja też po dwóch latach jestem w stanie podsumować to w ten sposób, że patrząc też na nasze rozmowy wcześniejsze i na kanwie naszych doświadczeń po dwóch latach, można jasno stwierdzić, że jeżeli jest taki przedmiot, jest taki obszar, gdzie profesor Marlena Plebańska uczy nauczycieli, jak korzystać ze STEAM-u, jak wykorzystywać nowe technologie w tworzeniu właśnie takich imersyjnych lekcji, to my już sobie nie możemy pozwolić na to, żeby takich projektów nie realizować, bo zginiemy w tej wojnie cyfrowej nie podejmując walki, więc jakby my tworząc tego typu projekty angażujemy się i bierzemy czynny udział w wojnie cyfrowej z dużymi korporacjami, z technopolem, z firmami, z biznesem, który ma duże, ogromne budżety, ale jestem przekonana, że mimo tych budżetów, jeżeli będziemy tworzyć wartościowe projekty, to mamy tak polską młodzież mądrą, że oni wybiorą dobrze, tylko dajmy im z czego wybierać.
No tak, do tego zbioru, z którego mają wybierać, trzeba dosypać jak najwięcej dobrego. Panie Andrzeju, jeszcze pan chciał dwa słowa.
Tak, tak, bo bardzo dla mnie też ważny jest ten aspekt jeszcze edukacji samych nauczycieli. Powiem taką krótką historię. Słuchajcie, wpadł mi ostatnio wycinek taki z gazety, jakiś skan ze starej gazety, gdzie nauczyciele wyszli na ulicę protestować, żeby zakazać używania kalkulatorów w szkołach, bo to niszczy, nie edukację. I tak zawsze jest a propos tej adaptacji technologii. Słuchajcie, jak pojawił się internet, to były artykuły w Stanach, które mówiły, że internet to jest taka chwilowa moda, nie? I że zostanie porzucony. I teraz mamy metaverse, mamy dużo takich technologii, które faktycznie jakby są no, jakby pochodnymi tego procesu innowacji. Za to ten proces innowacji, on zawsze się składa z trzech, słuchajcie, elementów i wydaje mi się, że trzeba zabezpieczyć każdy z tych trzech. Pierwszy zaczyna fajnie działać, bo to jest tworzenie samych rozwiązań technologicznych, tak? To jest mapowanie potrzeb realnych, które są i generowanie pomysłów, które później zostają wdrożone. Drugi etap to jest, gdy oddajemy tę technologię na przykład w ręce nauczycieli. I to jest strasznie newralgiczny proces, dlatego że i można, to co pani powiedziała, że można mieć fajne narzędzia technologiczne i nie zrobić fajnej lekcji, tak? Chociaż z drugiej strony technologia też umożliwi, że osobom o różnej ekspresji, tak? O różnych, to jest też ważne, także nie wszyscy nauczyciele są no, tacy, że wyjdą i tam będą inspirować i tak, potrafią wciągać w ten storytelling, tylko ta technologia też tym, którzy mają inaczej swoje umiejętności, czy inaczej identyfikują swoje powołanie, rozwinąć dodatkowo skrzydła. Tylko oni muszą mieć czas, żeby nauczyć się technologii używać, mieć komfort, żeby poczuć wartość, że kurczę, faktycznie mogę robić lepsze lekcje. Faktycznie bardziej angażuję uczniów. Faktycznie to działa. I to jest ten drugi etap, który jest bardzo ważny. To znaczy, żeby było jak najbardziej takich dużo projektów nagłaśnianych, gdzie właśnie nauczyciele używają technologii, mają konkretne wnioski i mogą podzielić się tym dalej. Nauczyciele muszą mieć komfort, żeby się po prostu nauczyć tej technologii, bo to nie jest proste. Tak? No, kiedyś już nie pamiętamy, smartfonu musieliśmy się uczyć. Nauczyliśmy się, na komputerze musieliśmy się uczyć. Nauczyliśmy się. No, to jest jakaś kolejna technologia, którą trzeba poznać. I ten trzeci etap to jest właśnie ten, jak ja zaczynam tego używać, nauczyciele zaczynają używać, mówią, trzeba by jeszcze dodać tu parę rzeczy, nie? To jeszcze mam kolejne pomysły. I później jest właśnie jakby ten, to co chcę wam nakreślić, że wejście na taką ścieżkę wykorzystywania technologii to jest stały proces, to jest niekończący się proces, bo każda nowa technologia, która zostaje adoptowana, no to jest zaczyna być standardem, to przestajemy ją zauważać. Tak? Ona po prostu nam coś daje, nie? Czyli jak nauczyciele teraz muszą się, dużo roboty mają przed sobą, nauczyć się technologii, nauczyć się prowadzić lekcje, to są dwie różne zupełnie sprawy z tą całą technologią, a później to zaczyna rezonować, kurczę, to jeszcze bym chciał tutaj dodać, to by się przydało, bo mają jakby swoje doświadczenie, jak już z takiej praktyki mogą wtedy dawać dodatkową wartość w tworzeniu kolejnych wersji projektów i co się dzieje? Znowu wraca projekt z powrotem do twórców, bo my chcemy więcej, chcemy zmienić, trzeba zrobić aktualizację i znowu, i znowu, i znowu. Czyli tak jak kiedyś, słuchajcie, ciężko było, bo wszyscy mieli takie wyzwania, na przykład, że trzeba było być kreatywnym. Nie, to w ogóle no, takie było out of the box, wszyscy musimy być kreatywni. Teraz żyjemy w czasach, że wszyscy krzyczą, trzeba być innowacyjnym, nie, że to teraz są innowacyjne pomysły. A ja wam moją definicję mogę podać, że dla mnie innowacyjność, bycie innowacyjnym, to jest umiejętność korzystania z nowych technologii. To nie jest, że ja muszę generować te wszystkie pomysły. To jest ten umiejętność, że ja mogę zastosować nową technologię, ją poznałem i dzięki temu buduję nową wartość, tak? Prowadzę na przykład fajne zajęcia. I to wtedy jakby takie zawołanie, że, które właśnie może zmniejszyć wtedy też takie, to barierę taką wejścia, tak? Bo to, co zawsze się obawiam, że faktycznie jak mówimy o nowych technologiach i co one potrafią, potrafią tak dużo, że dla niektórych to w ogóle przerasta taka wizja. Tak? No bo jeżeli mówię na przykład, nie wiem, słuchajcie, lekcja angielskiego, lekcja francuskiego może się odbyć w wirtualnej rzeczywistości. Tak, że spotkam się z awatarem, który będzie mi uczył francuskiego po francusku w kafejce w Paryżu. Historia może być właśnie taka, że spotkamy się na terenie trwającego powstania. I możemy prowadzić lekcje, tak? I obserwować na bieżąco, co się dzieje. Możemy przenieść się i spotkać się z marszałkiem Piłsudskim i poznać jego historię. Możemy poznać kobiety niepodległości. Osobiście. Oto jak, słuchaj, jak ja mam problem, jak idę do biznesu, opowiadam takie rzeczy, innowacyjne pomysły i pierwsze pytanie zawsze, które słyszę, to a czy ktoś już na świecie to zrobił? No, mówię, no nie, to jest innowacyjny pomysł. To jest to, co pan udał się załatwić. To jest wielkie wyzwanie, które było, tak? To znaczy, żeby przekonać osoby też wewnętrznie do inwestycji właśnie w pomysły, które ciężko sobie wyobrazić, tak? Bo każdy jakby łatwo się inwestuje, jeżeli już się w kolejne rzeczy jest. Także jak państwo na przykład ustawiają takie wzorcowe projekty, jak jest gra szyfrów, tak? Czy jest na przykład wzorcowy projekt, jakby koncepcja laboratoriów przyszłości, to każdemu jest łatwiej się już na to powołać, nie? Że nam jakby reprezentantom przemysłów kreatywnych mówimy, kurczę, ktoś przetarł drogę, jest łatwiej, mamy dane, mamy badania, tak? To znaczy, że wtedy też się otwiera jakby takie pole do tego, że no jest łatwiej z każdym kolejnym pomysłem. Więc ja tylko skończę jeszcze jedno zdanie, że ja liczę po prostu na to, że nauczycieli zastąpią ci nauczyciele, którzy używają po prostu technologii. Także to nie o to chodzi, że to będzie jakaś olbrzymia zmiana, tylko że jednak damy ten komfort i zadbamy. Ja bardzo chciałbym się angażować właśnie w tego typu projekty, żeby pokazywać wartość i dawać komfort i szukać różnych narzędzi dodatkowych, edukacyjnych, żeby budować ten komfort dla nauczycieli, że jak oni mają się nauczyć tej technologii, żeby tego używać.
To pan profesor Pomorski, potem pan profesor Wiśniewski.
Tylko właśnie a propos tego, bo jakiej potrzeba było wyobraźni, żeby w 2018 roku pomyśleć, że oto zrekonstruujemy gabinet wirtualnej rzeczywistości Piłsudskiego i samego pokażemy Piłsudskiego. Potrzebowałem tego na zjazd historyków i jedyną osobą, która odpowiedziała mi pozytywnie, był wówczas Andrzej Chorok, który powiedział, okej, zrobimy to, prawda? I to powstało. I jak patrzyłem sobie, że spotyka minister Czarnek Piłsudskiego, założył nowoczesne gogle, i mówi, a co teraz dalej zrobimy? A mówimy, dalej zrobimy właśnie no, kobiety Piłsudskiego, pokażemy równocześnie coś takiego, co można pokazać dalej historii. Jeśli dla mnie symbolem spotkania w ramach laboratoriów było to, jak dzieciak wyzwał na pojedynek szachowy ministra Czarka szachami zrobionymi w 3D. Wyzwał go chłopak, to taki młody, ile miał tam, 10-12 lat. Panie mistrze, zagramy? I minister na to odpowiedział pozytywnie. Usiadł z nim i zagrał w szachy, prawda? Pogratulował mu na tej zasadzie. Szachy wyprodukowane w 3D jako gra szach Europie, prawda? Bo to jest gra opowiadająca tak naprawdę, multimedialna, gra opowiadająca o Unii Lubelskiej, prawda? Bo w realiach Unii Lubelskiej i w realiach poematu szachy Kochanowskiego się rozgrywające. Więc wyobraźnia musi być u podstaw. A a potem technologia właśnie ułatwia.
Rozumiem, że minister nie wygrał tej partii. Czy zostawiamy to w niedopowiedzeniu?
W odpowiednim momencie podał rękę i pogratulował i się skończyło, więc myślę, że zgodzili się na remis.
Pan profesor Wiśniewski, bardzo proszę.
Tak, ja bym pierwszym podziękuję to, że padł głos o metodyce dla nauczycieli i wspieranie nauczycieli. Bo młodzi ludzie z technologią dadzą sobie radę i oni będą zawsze o krok bliżej od starszych. To jest antropologicznie, to jest podstawowa cecha. Natomiast metodyka, o czym mówiła pani profesor i tutaj te głosy, które by padły, najbardziej interesujący temat może być spalony i najbardziej nudniejszy ten temat może być pięknie przedstawiony. To jest jakby chyba pierwsza rzecz. Żeby wspierać nieustannie nauczycieli. To bym powiedział edukacja, 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 edukacja i to można po prostu powtarzać nieustannie. Ten proces tej formalnej, jak i kwalifikacji, jak i rozwój kompetencji jest bardzo kluczowy. Również jest mowa o wizjonerach, którzy dajmy im możliwość popełniania błędów. U nas przyjmuje się rozwiązanie jeden do jednego. Jak coś się zainwestuje, to musi to po prostu pomnażać. To jest jakby sprzeczne w ogóle z ideą ekonomii. To jest po prostu niemożliwe. Więc ktoś musi mieć swoiste wyobrażenie, a nawet podjąć swoiste ryzyko, rozumiane przeze mnie jako niewiadoma razy niewiadomą. Jak mamy jedną niewiadomą, to po prostu obniżamy tą wartość tego procesu. Po trzecie, to jest nieustanna technologia, inwestowanie, zakup tego sprzętu i rzeczywiście to, o czym dzisiaj mowa, obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat, to jest ponad miliard złotych, ale to jest część tylko tej szerszej układanki, która w różnych obszarach jest realizowana. To są zasoby, które zawsze jest ktoś, kto musi ukierunkować, to znaczy ktoś musi wprowadzić do tej swoistej sadzawki, to znaczy przy ilości informacji, które posiadamy. Jeszcze człowiek nigdy nie posiadał tak wiele informacji na wyciągnięcie ręki. I teraz jest pytanie o selekcję. To właśnie o ten nieustanny autorytet tego nauczyciela, który wskazuje dobrą wiedzę, który wskazuje te dobre rozwiązania, które daje też możliwość popełnienia błędów, które muszą być wpisane w życie ucznia czy studenta. I następny element to jest, o czym mówił pan profesor, to jest kwestia uspołecznienia i tworzenia sieci różnych relacji, które jest. Uczniowie, którzy, zobaczmy badania PISA, którzy polscy uczniowie są fenomenalni na tle Europy. My mamy naprawdę bardzo zdolną młodzież i to pokazują komparatystyczne badania. Natomiast trzeba moim zdaniem nieustannie wspierać nauczycieli, bo my trochę o nich zapominamy. Mówimy młodzież, jak młodzież jest ważna, a gdzie nauczyciele? To nauczyciel właśnie dostarcza tej wiedzy. Ja bardzo dziękuję pani profesor za ten głos, który padł, za myślenie w kategorii o tych ludzi, którzy właśnie, oni nas pobudzają do tej refleksji. I zobaczmy to jakby z perspektywy chyba własnych doświadczeń, że ten w naszej pamięci głęboko są często ci nauczyciele, profesorowie, którzy nas czymś zainteresowali. To są swoisty wizjonerzy. To są osoby, które przy różnych ograniczonych możliwościach technologicznych, bo zawsze będzie czegoś nam brakowało. Nie ma możliwości, żebyśmy po prostu wszystko mieli. Ale mamy tak dużo tej technologii i teraz jest ważne, w jaki sposób ją optymalnie wykorzystywać. Sama technologia nic nie znaczy. Człowiek jest kluczowe, ale kluczowe są kompetencje, w jaki sposób pogodzić umiejętności człowieka, wykorzystać optymalnie do tych rozwiązań. I tak jakby kończąc, mam tak na podorędziu projekt, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury, konwersja cyfrowa domów kultury. Właśnie zakup sprzętów i edukacja, nieustanna edukacja. To jest kilka tysięcy godzin tutoriali dla ludzi, którzy później będą robili ten spread informacyjny, który przynosi swoiste efekty. I mamy w technologii zawsze ten element unintended consequences. My nie do końca sobie zdajemy sprawę o rzeczach zamierzonych, bo technologia zawsze jest nie do końca zamierzona.
Pani profesor, bardzo proszę.
Ja mam takie poczucie w tej dyskusji, że trochę stoczyliśmy pętlę do pana pierwszego pytania, gdzieś taką, nie wiem, mentalną, metafizyczną. I mówiąc o tym wszystkim, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy, gdzieś tam odnosimy się do kompetencji przyszłości, tak? Do tego, jakie kompetencje będą potrzebne i w jakie kompetencje my musimy wyposażyć te dzieci, które są teraz w przedszkolach, w szkołach podstawowych, które są na studiach, tak, już te starsze dzieci. I jak przejrzymy sobie różne badania, różne raporty, to te kompetencje można podzielić na takie dwie główne grupy, nie wchodząc w szczegóły, na kompetencje społeczne i kompetencje cyfrowe. I teraz, gdzie jest ukryty diabeł, tak, w tym wszystkim? A mianowicie w takim holistycznym rozwoju tych kompetencji.
W czyli trochę równowadze między tymi
płaszczyznami. Tak, czyli w takim właśnie połączeniu i w takim stawianiu wyzwań, projektów, zadań edukacyjnych, aby dzieci, młodzież, studenci mogli realizować i kształcić, nabywać tych kompetencji i rozwijać je, właśnie realizując jakiś konkretny projekt, jakieś konkretne zadanie, tak? Czyli nie polski, historia, biologia, informatyka, tak? Tylko projekt, który pozwala połączyć te wszystkie dziedziny, który pozwala poznawać ten świat holistycznie, rozumieć ten świat holistycznie. I myślę, że akurat lekcje historii są tutaj świetnym takim obszarem dla budowy kompetencji przyszłości, bo jak przyjrzymy się raportom, ja akurat te raporty dokładnie przeczytałam, to ta młodzież wcale nie jest też taka inna od nas. Tak? Wartości są te same, tak? Może trochę inaczej je artykułujemy, trochę inaczej o nich mówimy, używamy innych form, innych mediów, płytszych komunikatów, ale te wartości są, tak? One są naprawdę bardzo zbliżone do pozostałych starszych pokoleń, tak? I to jest ta platforma porozumienia, tak? Czyli trochę teraz wracając do pana pytania, czy ta technologia odbierze nam i zniszczy i zmieni tę rzeczywistość w jakiś taki negatywny sposób, to ja bym powiedziała, że nie. Będąc z kolei może szalonym optymistą, ponieważ właśnie mamy to pole wartości. Mamy to pole wartości, na którym możemy budować dobry content, na którym możemy budować ciekawe projekty, na których możemy holistycznie rozwijać młodych ludzi. Natomiast rzeczywiście potrzebna jest ta odwaga, potrzebne są inwestycje i potrzebny jest czas, bo też w naszej dyskusji wybrzmiało, że to wcale nie jest tak łatwo wdrożyć taką grę, czy wdrożyć Steam w szkole. Tak? To jest pewien proces, to jest pewna linia, na której rozwija się całe środowisko edukacyjne. Dzieci, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, tak? To też są często bardzo odważne decyzje dyrektorów, którzy decydują się na takie rozwiązania. Często też na przykład oni idą pod prąd jakimś lokalnym, tak? Modą, tak? Czy relacją, czy całemu środowisku, więc to jest też bardzo ważne. Także na pewno praca na wartościach i to obudowywanie tych wartości dobrym kontentem, ciekawymi projektami, to jest to, co możemy zrobić, ale też w takim poczuciu czasu, który jest na to potrzebny. Tak? To nie dzieje się z dnia na dzień, naprawdę. To nie dzieje się z miesiąca na miesiąc. Projekt Laboratoria Przyszłości ile już trwa?
Półtora roku,
prawie dwa lata, prawda? I mamy sprzęt w szkołach i jeszcze ile musimy zrobić w tym projekcie, żeby było tak, jak chcemy, prawda? To jest bardzo naprawdę szeroki proces, tak? I myślę, że naprawdę jeszcze dużo, dużo przed nami.
Ja tylko dodam, że ja tak sobie myślę, że ten czas oczywiście jest ważny, ale też myślę sobie, jak doskonale został wykorzystany, mówię tutaj też egocentrycznie, że wdrażając projekt Gra Szyfrów, kiedy został wpisany jako rekomendowany projekt w projekcie gry w edukacji, jakie mieliśmy szczęście, że już w polskich szkołach był sprzęt, który mógł zostać wykorzystany podczas lekcji. My, mimo wszystko uzupełniając tą dysproporcję w dostępie do technologii, zrealizowaliśmy projekt mobilnej wystawy gry szyfrów, więc tirem, takim showroomem jeździliśmy po najmniejszych miejscowościach, wypełniając tą lukę w szkołach, które jeszcze nie zdążyły po prostu skorzystać z tego projektu. Ale w większości szkół ten sprzęt był, więc jak sobie pomyślę, w jakim doskonałym czasie się znaleźliśmy już jakby i znowu nawiązując do tej współpracy międzyinstytucjonalnej, to doskonały czas. I też chciałabym nawiązać do tego, co mówiła pani profesor, co dotyczy wartości. My też, co wynika z badań, wiemy doskonale o tym, że młodzież, co też nas oczywiście cieszy, chce takich właśnie postaci w projektach gamingowych i nie tylko, czyli wszystkie projekty, które realizujemy, będziemy realizować w oparciu o ich potrzeby, a ich potrzeby to są autorytety prawdziwych naszych polskich bohaterów i zdecydowanie z tych badań wynika, że młodzież nie chce wcale tych super mocy przypisanych do fejkowych postaci, tylko oni naprawdę chcą poznać historię naszych polskich bohaterów i kiedy mają do wyboru Jana Kowalewskiego, mistrza polskiej kryptologii, któremu nie trzeba przypisywać fejkowych gwiazdek i supermocy, to wybierają właśnie te postaci. I też ja tak sobie myślę, że mamy w tym wszystkim taką ogromną misję krzewienia w młodych ludziach tych postaw patriotycznych za pomocą tego typu projektów, ale ciągle nieustannie słyszę, że musimy zachować balans. Każdy z nas to dzisiaj powiedział, że trochę tego, trochę tego. I taka jest prawda, że jeżeli będziemy z jednej strony w rzeczywistości, ale też w świecie cyfrowym, jeżeli będziemy zachowywać ten balans pomiędzy wykorzystaniem tych nowych technologii, ale jednak mimo wszystko tworzeniem takich więzów, relacji międzyludzkich i pilnowaniem tego, żeby tę pałeczkę międzypokoleniową przekazać kolejnemu pokoleniu, nie obrażać się na nich, tylko właśnie postarać się zrozumieć, że wychowali się w takich czasach, kiedy ten internet już był mocno rozwinięty, że nie mają takiej świadomości jak my, nie mają możliwości mieć takiej świadomości jak my, żeby rozróżnić świat rzeczywisty od tego cyfrowego. Nie tak jak my, nie wychowywali się na trzepakach, nie mieli baz w każdym możliwym miejscu na podwórku, mają zupełnie inną perspektywę. Już tu kiedyś mówiłam, że oni się urodzili w takich czasach, kiedy ich zdjęcie USG było na Facebooku opublikowane przez ich mamy, tak? I to jest trudne, bo nie mają tej prywatności, więc tutaj też trzeba cały czas pozostawać w takim kontakcie i w tym dialogu z młodzieżą i cały czas nieustannie badać. No i teraz tak, mamy projekty, które mają być wielozmysłowe z jednej strony, z drugiej strony mamy tą całą teorię digital edutainment, z trzeciej strony wartości, walor edukacyjny, ale jednak rozrywka, więc ten balans pomiędzy tymi wszystkimi sytuacjami, z którymi musimy się zmierzyć i współpraca pomiędzy nami jest możliwe do zachowania, ale właśnie tylko i wyłącznie przy nieustannym badaniu młodzieży, przy nieustannej współpracy, przy tworzeniu i pilnowaniu tego, żeby projekty edukacyjne tworzyły instytucje, które mają właśnie petabajty danych, które mogą wykorzystać, które mogą zostać opublikowane na stronie Biblioteki Ministerstwa Edukacji i Nauki i spokojnie wykorzystywane przez nauczycieli. I z kolei właśnie ta edukacja nauczycieli, w którą też jako IPN się zaangażowaliśmy pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, MainTechu i GovTechu. Wspólnie z Andrzejem Chorochem zresztą tworzymy podcasty edukacyjne dla nauczycieli, które mają oswoić te nowe technologie wśród edukatorów, nauczycieli, nie tylko młodzież, tak? Bo projekty, które przekazujemy młodzieży, dla nich są dostępne, one są do pobrania za darmo na Steamie, one są wykorzystywane w trakcie lekcji, ale ten nauczyciel musi te technologie wykorzystywać w taki sposób, ich potencjał, żeby być przekonanym, że nie zostanie wyśmiany, mówiąc kolokwialnie, przez młodzież. Więc ta seria podcastów, mam nadzieję, też wesprze edukatorów w wykorzystywaniu potencjału nowych technologii i przybliży im ten świat imersji, którą powinni realizować i mając nadzieję też, że ci młodzi nauczyciele będą korzystać z naszych projektów, tak jak słyszę, to już w zasadzie tego oczekują. Wiem, że to jest dobry kierunek, także nie tylko ścieżki edukacyjne tak w ogóle, ale w ogóle wykorzystywanie potencjału nowych technologii. I to też powtórę, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy podczas jednego z paneli, też podczas naszego z kolei podcastu dotyczącego nowych technologii w edukacji, że z prądem było tak samo, tak? I źle wykorzystany prąd również jest zagrożeniem. My po prostu musimy skupić się na tych walorach i oczywiście cały czas uświadamiać młodzież też, jakie są uzależnienia behawioralne. I tutaj też mówię, potrzebujemy nauczycieli, potrzebujemy dyskusji takiej międzypokoleniowej, ale właśnie też takiej międzyinstytucjonalnej współpracy.
No to czas porozmawiać o przyszłości i popuścić trochę wodze fantazji, ale jednocześnie trochę jednak myśleć o tych zagrożeniach. Przepraszam, że tak ciągnę w tą stronę, ale, no ale taki już jestem. Panie profesorze, jak robić, żeby luka edukacyjna się nie pogłębiała, żeby to pole wspólne dla wszystkich kolejnych pokoleń było ciągle polem wspólnym? Jak zapełniać taką lukę, tak, która niewątpliwie istnieje? Ona gdzieś w tym raporcie jest umiejscowiona między millennialsami a poprzednim pokoleniem. Czy widzimy, co to będzie, co będzie w przyszłości, tak? bo rzeczywistość niewątpliwie będzie przyspieszała, czy powinniśmy ją hamować, żeby nie odskakiwać od starszych pokoleń za daleko, czy też właśnie popychać tych starszych do przodu?
Gray pisał, że przyszłość to jest lot na ślepo. Gdybym wiedział, jakie numery będą w konkursie liczbowym, to bym po prostu wytypował te liczby i myślę, że spora część z nas. To jest świetna książka Rogersa, Dyfuzja innowacji. To jest taka ważny podręcznik, jakie modele w innowacji, w jaki sposób ta innowacja się rozwijała. Jakby przyjąć takim chyba dosyć spopularyzowanym modelem, o którym pisał Toffler, to kiedyś sprawa była dosyć powszechna. Na początku to była siła mięśni człowieka, później było zwierzę zaprzężne. Później mieliśmy Gutenberga, który nie wynalazł, Gutenberg nie wynalazł druku, ale spopularyzował go i zbankrutował nad nim, jeśli chodzi o wizjonerów. No i później mieliśmy maszynę parową, a teraz mamy internet i technologia oparte na tych po prostu protokołach TCP/IP. A co będzie dalej? Wydaje mi się, że to jest nieustanne pole albo, bym powiedział, albo zawężenia, albo rozszerzania, bo to w jaki sposób z perspektywy spojrzeć. Że albo ta technologia będzie wszechobecna, bo ona po prostu, ona takim creeping, pełzającym krokiem po prostu podęża do tego, że żeby w ciągu tych 30 lat to się po prostu naprawdę zmieniło, o czym pan redaktor mówił i tutaj paneliści. To nie jest, nie tak dawno mieliśmy 30-lecie polskiego internetu. Jeszcze pamiętam, jak wyciągałem wtyczkę z telefonu, nie można było się dodzwonić i ten taki pisk, który dzisiaj bym powiedział, że nawet jest taki oryginalny w swojej melodii, to okazało się wtedy, że to nie było to takie przyjemne. Pamiętam, w jaki sposób pierwszy raz wchodziłem na strony internetowe i nie mogłem tego, nie wyobrażałem sobie, że mogę być osobą, która to tworzy tą społeczność i zasoby. Chyba największe z tego, na czym jeden z programów Narodowego Centrum Kultury pracujemy, to pracujemy nad monografią dotyczącą kwestii metaversum. Bardzo uważnie przyglądamy się w obszarze kultury, bo to jest pole moich zainteresowań naukowych i badawczych. W jaki sposób metaversum w ciągu tych kilku lat, to jest cały czas jest takim, mówiąc językiem Jurgena Habermasa, jest to projekt niedokończony, bo on cały czas jest po prostu niczym pudle, jeśli do końca nie wiemy, co się w tym pudełku się znajduje. Natomiast myślę, że to jest, również pojawi się swoisty zwrot i ostatnio, gdy gdzieś czytałem, że robi się moda na to, żeby nie tylko robić zdjęcia z telefonów komórkowych, ale z aparatów. Okazało się, że dla młodych ludzi, że ten aparat może być bardzo interesujący. Więc myślę, że te swoiste artefakty, które w kategoriach właśnie sektorów kreatywnych, jeśli chodzi o design, styl, który nie wymaga po prostu tej technologii, one gdzieś w tle będą się pojawiały. Natomiast po prostu technologia, która jest nie do końca również kontrolowana, staje się przed człowiekiem, bo nie tak dawno apele na to, żeby trochę przystopować, jeśli chodzi o rozwój tej technologii. Myślę, o czym tutaj szanowne panelistki mówiły, że z technologią jest tak, że trzeba, to jest kwestia umiejętności człowieka i wykorzystania. Więc zanim zaczniemy mówić o technologii, to bym zawsze powiedział o tego człowieka. Innowator nie wie, w jaki sposób ta innowacja się pojawi, czy ona się przyjmie, czy ten pager będzie używany, czy on nie będzie używany. co można powiedzieć tak kolokwialnie, po prostu zaskoczy, w jaki sposób rozwiązania, które są prowadzone, w szczególności dla wojska, one będą spopularyzowane w życiu publicznym, a nie do rozwiązań o charakterze militarnym czy obronnym. Natomiast mam pełne tego przekonania o tym, że chyba to takim podstawowym elementem do zrozumienia w mojej ocenie przyszłości to jest rozmowa z tym drugim czy człowiekiem. To znaczy zawsze jest ten drugi czy człowiek i bez tego ani randka się nie uda, ani zrozumienie, ani właśnie ten storytelling, to nie tylko, że technologia może opowiedzieć, ale wydaje mi się, że pomimo doznań organoleptycznych, które internet już nam dostarcza, myślę, że cały czas będzie zwrot ku człowiekowi i to, co jest stare i dobrze jest rozeznane i rozpoznane przez człowieka, myślę, że to też będzie przyczynkiem do jakiejś głębszej refleksji. Wskazując właśnie, że albo to będziemy poszerzali te pole technologii, albo będziemy to też po prostu zwrót ku ludziom, bo jednak bez technologii okazuje się, że czasami jak wyłączymy technologię, po prostu nie jesteśmy w stanie zorientować się, gdzie jesteśmy, jak korzystać z mapy, a myślę, że takim kluczowym elementem jest myślenie.
Panie Andrzeju, nie ujmując nikomu, ale z naszego grona to chyba pan najlepiej wie, co zaskoczy, a co nie zaskoczy.
To ja mam taką jedną złotą prawdę do przekazania a propos technologii, na której można faktycznie polegać. To jest to, że każda technologia, z którą mamy obecnie do czynienia, jest starą technologią. I to, co często ludzie, którzy oceniają przydatność technologii, mierzą ją kategoriami tu i teraz. I to jest olbrzymia pułapka, ponieważ każda technologia, która została skomercjalizowana, która trafia do nas, jest stara, ponieważ firmy, które ją wyprodukowały, to zrobiły ją znacznie, znacznie wcześniej i musiała pokonać pewien etap, czy to jest w formie technologicznym, czy to jest sprzęt, czy nowy telefon, który dostajemy i tak dalej, znacznie wcześniej. To oznacza też, że oni już wiedzą też, po co inwestują w tę technologię na przyszłość. Czyli często jest tak, i to widzimy też na przykładzie bardzo, czy metaversu, to chociażby, że też niektórzy oceniają go takim, jakim jest teraz, tak? Znaczy, tak jakby ta technologia w ogóle nie ewoluowała w żaden sposób, tak? Tak jakbyśmy cały czas chodzili ze smartfonami, które są wielkości walizki i z taką dużą słuchawką, tak? A to jest, jakby na to można się oprzeć, że trzeba obserwować, w którą stronę jakby rynek podąża i każda technologia, która jest określana, w jaki sposób ten kierunek rozwoju, który przed nią jest jakby nakreślany, to w większości tak się stanie. Czyli że nie możemy oceniać tego tak, jak jest teraz, tylko od razu patrzeć jakby w przyszłość, w jaki sposób ta technologia będzie ewoluować. Bardzo ważnym czynnikiem teraz jest też zastosowanie sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja, która jakby uzupełnia tak naprawdę technologię, ona daje jeszcze jedną bardzo fajną możliwość. To znaczy, że ona umożliwi wszystkim, którzy będą chcieli tworzyć różnego rodzaju trójwymiarowe doświadczenia, czy one będą lekcją, czy one będą jakąś inną formą przekazywania treści do innych celów, umiejętność robienia takich rzeczy bez programowania. Czyli ta sztuczna inteligencja na przykład jest o tyle też ciekawą rzeczą, która się dzieje, że ona da nam taką możliwość, która jest jakby wyjątkową. Znaczy ja mówię i ja to mam. I to jest też, słuchajcie, przerażające, no bo to wyobraźcie sobie, że każdą waszą fantazję, którą macie w głowie, możecie zwizualizować. No i teraz jest na przykład Mindjourney, który potrafi to zrobić, tak? Może tam robić materiały bardzo fajne, edukacyjne, gdzie to się nazywa promptowanie, piszemy prompt, czyli mówimy, co chcemy tak naprawdę zobaczyć. No i jest sztuczna inteligencja, która buduje wizualizacje, które to pokazują. Tak? Znaczy w pewien sposób już teraz jest narzędzie takie, że możemy zwizualizować każdą rzecz, którą mamy w głowie. Wirtualna rzeczywistość czy metaverse to jest to samo, tylko w wersji trójwymiarowej. Czyli jeśli mówicie na przykład, to jest taka fajna rzecz, że mówimy o wspomnieniach, o historii, na przykład jakieś najprzyjemniejsze wspomnienie, które macie, które jest dla was cenne, do którego często chcecie wracać, to dzięki tym nowym technologiom i dzięki zastosowaniu AI w pewnym momencie, to jest, nie jest jeszcze teraz dostępne, ale w pewnym momencie tak to będzie wyglądać, że będziecie zakładali jakąś formę imersyjnej technologii na swoje oczy, bo też nie wiadomo, co to i w jaki sposób to będzie się rozwijało i będziecie mówili, że chcę zobaczyć swój dom rodzinny. Mój dom rodzinny wyglądał tak, tak i tak. A osoby, które znałem, osoby, które stanowiły ważną część mojego życia, wyglądały tak, tak i tak. I tutaj mam na to zdjęcia. I sztuczna inteligencja pomoże stworzyć w trójwymiarowy sposób to przeżycie, do którego można wracać, do którego można być, które cyfrowo będzie przekazywane dalej. I będą zupełnie nowe jakby dane cyfrowe w tym świecie, które będą się pojawiały. Tak jak teraz zasypujemy internet, jakby budujemy go przez wrzucanie kontentu naszego do social media, tak? Czy się dokładamy w ten sposób do tego, że ten internet coraz bardziej puchnie w tą wizualną rzecz, co też kiedyś tak nie było, to tutaj będą zupełnie nowa jakość właśnie tych wizualizacji, wspomnień, przeżyć i co ciekawe, dzięki tej technologii będzie można zaprosić innych, żeby zobaczyli to jakby z waszej perspektywy. Bo technologie imersyjne, to co pan też mówi właśnie, one są budowane wokół człowieka, tak? One są też oparte na tym, żeby uzupełniać w jakiś sposób nasze relacje. Więc jakby ta przyszłość technologii, która się jawi, zawsze można jakby oprzeć się na dwóch rzeczach, że to co teraz, to jest już stare, czyli trzeba patrzeć już dalej, już z perspektywy twórcy, z perspektywy czy rządu, inwestycji po prostu, które są podejmowane. I drugie, że tak jak z każdą technologią, ona będzie coraz bardziej konsumencka. To tak jak znaczy, teraz jesteśmy wszyscy świetnymi fotografami. Jakby spojrzeć na social media, to jesteśmy wybitni, tak? A tylko dlatego, że mamy w telefonach sztuczną inteligencję, która robi wszystko za nas. Ustawia światło, filtry, kadruje, a nawet zrobi wcześniej zdjęcie, zanim ty włączysz, żeby na pewno ci się udało, tak? I to już po prostu się dzieje, tylko my nie zauważamy gigantyczności tej technologii, bo już ona nas otacza, to jest na co dzień, została spopularyzowana, jakby żadna wielka rzecz, tak?
Trochę jak to lusterko, które wyszczupla, tak? Tak.
No dokładnie. I to jest to jakby te rzeczy są takie jakby oczywiste dla nas, ale przez to właśnie możemy przeoczyć taką rzecz, że z każdą technologią tak się dzieje. Tak, czyli nawet te najbardziej wysublimowane pomysły, które teraz jakby są kreowane przez twórców, super też, że można właśnie jakby daje się też twórcom możliwość szukania najlepszych rozwiązań poprzez błędy, tak? To w ogóle to też jest bardzo ważne podejście, bardzo otwierające i też od najmłodszych lat ta umiejętność właśnie jakby uczenia, że to jest okej, okay, że można w ten sposób szukać. To jest olbrzymia rzecz, za to na tym możemy polegać, że technologia zawsze idzie do przodu.
Szanowni Państwo, zostało nam 10 minut rozmowy, także bardzo proszę o pewną wyobraźnię czasową. Pan profesor, co będzie dalej?
To pięknie postawione pytanie i zawsze na to odpowiedź ma pani minister Justyna Orłowska, która mówi, przyszłość dzieje się dziś. I tak naprawdę to dotyczy laboratoriów przyszłości, które trafiły do szkół, ale ja uważam, że tak jest, że ona dzieje się dziś i my musimy ten horyzont przyjmować. Dla historyka było marzeniem, żeby usłyszeć Piłsudskiego przemawiającego w Sejmie. Zachowaliśmy głos Piłsudskiego nagrany. Dzisiaj dzięki sztucznej inteligencji przemówienia Piłsudskiego w Sejmie na zjeździe historyków Piłsudski będzie stał obok mnie i będzie mówił te przemówienie, prawda? No, to jest niewyobrażalne, ale równocześnie fascynujące. Fascynujące, że możemy coś takiego zrobić dzięki również sztucznej technologii. Ale zgadzam się, że podstawą jest ten świat wartości i ważne jest to, żeby umieć pokazać te wartości przy użyciu technologii. Wspólnie z Workroomem Andrzeja Chorocha zrobiliśmy na przykład aplikację, która pokazuje spotkania Jana Pawła II na Światowych Dniach Młodzieży. I to jest fantastyczna aplikacja, która uczy równocześnie tolerancji. Co jest ważne, że projekt powstał w ministerstwie, ale do szkół nie trafił. Nie trafił jeszcze do szkół w ogóle, bo stworzył go Wydział Teologii Uniwersytetu Opolskiego. No i nie jest zainteresowany promocją, tak naprawdę tego większą. Natomiast czasy mamy takie, że aż się prosi, żeby taka aplikacja była pobierana, bo ona jest bezpłatna, pobierana z telefonów bezpośrednio, każdy telefon. A jest kapitalną opowieścią. Więc to pokaże, że możemy używać technologii do przekazu najważniejszych równocześnie wartości, które są dla nas drogie. Tylko róbmy to i próbujmy wykorzystać ten network, żebyśmy właśnie jak coś jest zrobione, to nauczyli się to popularyzować, wykorzystując tą wielką sieć. Bo mnie się marzy, żeby Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaczęło promować tego typu aplikacje. Super, że robicie konkursy, że Centrum Rozwoju Przemysłu Kreatywnego zrobiło konkursy właśnie na gry, że jest katon tutaj na dole, że młodzież może, bo to jest zaczyn czegoś o wiele ważniejszego. To znaczy tego, że nie jest nas grupa entuzjastów, tych bożych szaleńców, jak tutaj było mówione, powiedzmy, tylko że to jest już systemowe rozwiązanie. Mi się ciągle marzy, ja 20 lat Uniwersytet Wirtualny, Polski Uniwersytet Wirtualny stworzyłem w 2002 roku. Prawda? Czy jestem dinozaurem? i my się ciągle jestem na pozycji jakby no właśnie entuzjasty, a ja chciałbym już rozwiązań systemowych. Marzą mi się to rozwiązania systemowe.
Panie Moniko, laboratoria przyszłości i co dalej?
No tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała z możliwości, żeby trochę też pochwalić projekt i tą współpracę, bo tutaj dużo mówimy o tym, o tej sieci, o to, jak bardzo istotna jest ta współpraca. No my w Centrum GovTech cały czas powtarzamy, że edukacja to współpraca, to jest najważniejszy aspekt. Jakiś czas temu, niedawno w Londynie odbyły się największe na świecie targi edukacyjne BedShow. Po raz pierwszy było tam polskie stoisko. Mogliśmy się pochwalić naszymi rozwiązaniami. Tutaj pani dyrektor mówiła o możliwości, no, o tym wielkim sukcesie, jakim jest gra szyfrów, że to mogło się odbyć, ponieważ w szkołach był już sprzęt. No i tutaj też chciałabym, żebyśmy byli świadomi tego, w jakim miejscu jesteśmy, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić jako Polska. Nasze stoisko było oblegane. No tutaj wiele osób, które odwiedzały, inspirowali się polskimi rozwiązaniami. Nie mogli uwierzyć w to, że też w Polsce no, tak daleko poszliśmy. No i bardzo uważam, że jest to pozytywne. Edukacja to współpraca i musimy o tym pamiętać. Tutaj jeszcze chciałam się odnieść, bo pan wspominał o Tofflerze. No i tak odnosząc się do samej tej definicji i tej koncepcji innowacji, no już Schumpeter mówił, że jest to twórcza destrukcja. Czyli no tutaj są te dwa aspekty. Musi się, no jest destrukcja, czyli mówimy o jakimś końcu, ale tym twórczym aspekcie. I uważam, że bardzo istotne jest, żebyśmy właśnie na tym się skupili, na tym twórczym, na tym, co możemy zrobić dzięki tej współpracy. No tak patrząc na to nasze stoisko z dumą, nie ukrywam jako Polka, też uważam, że tu historia, te nasze polskie rozwiązania, to może być bardzo ciekawy towar eksportowy. I tutaj też Instytut Pamięci Narodowej dużo w tym temacie robi, więc no, patrzę z dużym entuzjazmem na te zmiany i też cieszę się, że te zmiany są no, tak postrzegane.
Ja tylko uzupełnię, że faktycznie patrząc na to, jakim zainteresowaniem cieszą się nasze projekty na naprawdę największych targach gamingowych na świecie, typu PAX East w Bostonie czy w Seattle, gdzie razem z Ministerstwem Edukacji, z GovTechem byliśmy niejednokrotnie, no, do naszych projektów stały kolejki, tak? I to naprawdę jest ogromne wyróżnienie i tak jak słyszę, to naprawdę duma rozpiera. Czasami skromność nie pozwala mówić o tym głośno, no, ale to jest doskonałe miejsce, żeby się tym pochwalić. To jest wiele takich przestrzeni za nami, nie tylko właśnie współpraca z mniejszościami na świecie i Polonią. To są naprawdę ogromne kolejki na największych targach gamingowych.
Czyli pewnie będą kolejne rzeczy i o to za chwileczkę jeszcze zapytam.
Dobrze.
Panie Krzysztofie, jak właśnie myśląc o tej przyszłości, co by pan powiedział uczniom? Leć dziecko w tę przyszłość, w te wszystkie inteligencje, czy raczej człowiek plus człowiek?
Pełnym optymizmem patrzyłbym w przyszłości. I bo trochę czarnych chmur tu się pojawiało, jakiś obaw, ale...
Już nie.
Już rozwiały się, dobrze. Jest powiew optymizmu, bo jeżeli chodzi o... Już musimy gonić... Pan Andrzej powiedział o technologii, musimy mieć niezłą kondycję, bo ciągle będziemy gonili, a więc trzeba się nieźle starać do tego przygotować. Trzy są problemy, powiedzieliśmy. Wykluczenie cyfrowe, poradzimy sobie, na pewno. Materiały przygotowywane, poradzimy sobie, więc to też nie jest problem, bo ciągle praca trwa. Nauczyciele, z tego co widzieliśmy w czasie pandemii, oni byli w stanie rzecz, o której się wymagało jako dyrektor, zainteresowania się jakimś komunikatorem, Teamsem na przykład i tak dalej, to strasznie długo trwało i nikomu się nie chciało za bardzo, a jak była potrzeba, oni się w 3 dni nauczyli wszyscy. A więc potrafią, ja wierzę w nauczycieli, potrafią, także jak będą edukatorzy, to nauczyciele na pewno staną na wysokości zadania. Już nie zabieram głosu.
Pani profesor, gdzie dzisiaj sięga pani wyobraźnia?
Och, moja wyobraźnia sięga tak daleko, że myślę, że tutaj nie będę aż opisywać wszystkiego. Natomiast zdecydowanie 5 najbliższych lat, 2 główne trendy to Steam i sztuczna inteligencja. 15 maja mamy w Polsce pierwszą konferencję organizowaną przez Politechnikę Krakowską wraz ze współpracą z partnerami zagranicznymi właśnie poświęconą tym trendom online, więc wszystkich zachęcam też do udziału czynnego czy biernego. Na pewno, proszę Państwa, takie zwrócenie uwagi na holistyczny rozwój dzieci już w wieku przedszkolnym, na pokazywanie tych technologii w takim świetle pozytywnym, nie tylko rozrywkowym, jakiegoś zapychacza czasu, ale rzeczywiście budowanie tej kultury cyfrowej, etykiety, budowanie kontentu na wartościach i właśnie tych mostów takich, tak, między przeszłością a przyszłością, a Steam jest tutaj najlepszą metodą, jaką znam. 17 czerwca Steamowy Festiwal dla Dzieci. Też wszystkich zapraszam do współpracy. Także ja patrzę bardzo optymistycznie.
Pani dyrektor, tak tytułem podsumowania. Biuro Nowych Technologii, tu zabrzmiało to trochę tak groźnie w niektórych wypowiedziach, że może to już są przestarzałe technologie, ale wydaje mi się, że te nowe technologie w rozumieniu Instytutu Pamięci Narodowej to jest pewna wyobraźnia przyszłości. W jakim my kierunku zmierzamy? O czym teraz myśli Biuro Nowych Technologii?
Przede wszystkim zawsze badania są dobrym czasem na takie podsumowanie i określenie strategii.
Tak, pewna diagnoza.
Tak? Kolejnych tak, kierunków, więc mamy ze sobą pierwsze dwa projekty i teraz realizujemy już szereg kolejnych projektów. To już są prace raczej nad procedurami, żeby to się ziściło, ale wcześniej oczywiście koncepcje i badania, współpraca z młodzieżą i nauczycielami również. My będziemy realizowali projekt nie tylko gamingowy, ale również będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, żeby tworzyć awatary polskich bohaterów historii. To oczywiście możemy mówić o tym, jakie są zagrożenia, jak obrazy generowane przez AI atakują nas w popularnych portalach społecznościowych. Zawsze tak było, że najpierw były wdrażane technologie, a potem regulacje prawne. Doczekamy się pewnie, że i one się ziszczą. My musimy myśleć też w tej perspektywie, że korzystając z nowych technologii musimy rozsądnie podejmować decyzje, nie znając przyszłości rozwijających się technologii, więc na ten moment wykorzystujemy te technologie, które jesteśmy w stanie przewidzieć chociażby w trosce o bezpieczeństwo naszych i żyjących bohaterów, czy też nieżyjących bohaterów, tak żeby nigdy nie zostały wykorzystywane w nie ten sposób, o którym da się zaplanować, ale ci polscy bohaterzy będą mieli swoich bliźniaków cyfrowych, o których będziemy dbali i o ich bezpieczeństwo i w trosce też o te regulacje prawne. Będziemy projektować kolejne gry, współpracować oczywiście z instytucjami, o których mówiłam, żeby jak najszerszą dystrybucję zapewnić tym projektom. No i przede wszystkim pozostać w dialogu z młodym pokoleniem, tak? Czyli realizować projekty takie jak dzisiaj podczas Kongresu Pamięci Narodowej, typu hackathon, żeby dosłownie wyciągnąć od młodzieży, czego oni potrzebują. I ja tak sobie myślę, że wszyscy powinniśmy, jak powtórę mówił święty Jan Paweł II, po prostu tak dbać o przeszłość i o pamięć o przeszłości, żeby angażować się w przyszłość. I myślę, że my wspólnie właśnie w ten sposób, tworząc tego typu projekty, angażujemy się w tą przyszłość i trochę ją zabezpieczamy.
Bardzo dziękuję. Tak sobie myślę, że największą wartością tego Kongresu Pamięci Narodowej jest to, że ta przestrzeń jest wypełniona młodzieżą, uczniami, bo przecież nie robimy tego dla siebie, tylko dla kolejnych. Bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową i za bardzo mądre wypowiedzi. Niesłychanie ciekawa ta rozmowa była. Szkoda, że taka krótka, ale to chyba rzeczywiście w półtorej godziny niewyczerpalny temat. Pan Andrzej Choroch, bardzo dziękuję. Pani profesor Marlena Plebańska, pani dyrektor Magdalena Hajduk, pan profesor Jan Pomorski, pani Monika Trocka, pan Krzysztof Zieliński i pan profesor Rafał Wiśniewski. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.